czy ty też jesteś jedną z tych osób, która chciałaby albo zmienić coś w swoim związku, albo zbudować związek, w którym czuje równą wymianę energii w postaci miłości, zrozumienia, uważności, czułości, wsparcia i obecności? To świetnie, bo dokładnie tego dotyczy dzisiejszy odcinek podcastu, w którym porozmawiamy o tym, jakie są różnice między wzmacniającą i osłabiającą relacją, abyś mogła i mógł tworzyć szczęśliwą relację partnerską. Zanim jednak pójdziemy dalej, dla tych, którzy są tutaj być może po raz pierwszy, przedstawię się. Ja mam na imię Sylwia i razem z Honoratą w tym podcaście, a także w innych przestrzeniach pod nazwą Wysokie Wibracje, uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. My wszyscy raczej wiemy, że romantyczne relacje przechodzą wzloty i upadki i wymagają pracy, zaangażowania oraz chęci dostosowania się i zmian. Ale czy wszyscy wiemy, jaka praca jest potrzebna, aby nasza relacja miłosna, czy też partnerska, czy też inaczej mówiąc związek, chociaż tej nazwy bardzo nie lubię, mogła się rozwijać i aby obydwie osoby w niej cały czas wzrastały? Szczęśliwa i wzmacniająca relacja partnerska, bez względu na to, kto ją tworzy i jak długo, w takiej szerokiej perspektywie wiąże się z równowagą, komunikacją, miłością, no i wzajemnym szacunkiem. Nie oznacza to, że takie pary się ze sobą nie sprzeczają, że zawsze się zgadzają. Czasami jest tak, że się bardzo nie zgadzają, ale nigdy nie tracą wzajemnego szacunku. Chociaż każdy związek jest wyjątkowy i opiera się na różnych wartościach i zachowaniach, istnieje przynajmniej kilka sposobów na to, aby zamiast go osłabiać, nawet nieświadomie, wzmacniać go na co dzień. No więc pierwsza różnica, jaką poruszę i jaka występuje pomiędzy związkiem osłabiającym a wzmacniającym, to jest kopiowanie nie swoich programów versus tworzenie swoich nowych, wzmacniających programów. Widzisz, większość z nas, jak nie wszyscy, robimy to. Czyli wchodzimy w relacje i choć powtarzamy sobie jako nastolatkowie, że nie będziemy jak nasi rodzice, to pod wieloma względami jesteśmy dokładnie tacy jak oni, powtarzając nieświadomie różne programy dotyczące relacji, które obserwowaliśmy między naszymi rodzicami jako dzieci. Powiem ci, jak zawsze szczerze, że ja wobec byłego męża stosowałam chyba wszystkie osłabiające programy, które potem wyłapałam u moich rodziców. No ale wtedy byłam tego nieświadoma. Ale dziś z perspektywy widzę to bardzo wyraźnie. I zresztą o części z nich będę mówić dalej w tym odcinku. Warto więc popatrzeć bez lukrowania na swoich rodziców, czy też osoby, które stały w ich roli i ich relacje, oraz na swoją relację do tej pory, czy tę, w której jesteś, czy tej, w której byłaś, czy byłeś, i z ręką na sercu odpowiedzieć sobie, co powielam, a co wcale nie jest dobre dla mojego związku. Może to jest program pod tytułem Faceci czy kobiety są gorsze w XYZ i tutaj sobie wstaw, co chcesz. Gdzie od razu stawiasz się wyżej od kogoś, osłabiając tę drugą osobę energetycznie. Może to jest podejście pod tytułem on czy ona beze mnie sobie z tym nie poradzi. No i tu podobnie. Pozbawiasz kogoś jego mocy sprawczej, a przez lata uczysz go tego, że rzeczywiście przestaje sobie radzić z czymś i zaczyna w to wierzyć. No i staje się to jego prawdą. Albo że jego czy jej to się wstydzę, gdy się nawet odezwie. I to jest tylko kilka przykładów, a znajdziesz ich z pewnością sporo, zarówno w swoich relacjach, jak i tych, które obserwujesz. Zamiast ciągnięcia do tej pory być może nawet nieświadomie tych programów, które osłabiają i ciebie, i partnera czy partnerkę, wybierz dziś inaczej. Wybierz tworzenie nowych programów wraz ze swoim partnerem czy partnerką, takich, które będą wspierać was i waszą relację we wzroście. Po prostu, gdy zauważysz jakiś program, który wam nie służy, opisz go dla siebie, porozmawiaj o nim z drugą osobą i ustalcie razem, jakim nowym programem chcecie go zastąpić. Na przykład, dla programu Faceci czy kobiety są gorsze w czymś tam, można wprowadzić taki, w którym wierzycie, że każdy jest równy i każdy może świadomie wybrać, w czym chce być dobry. Nie oznacza to jednak, że w czymś innym jest gorszy, po prostu skupia swoją energię na innym polu i się w tym doskonali. Dla programu nieradzenia sobie bez kogoś warto dla kluczowych życiowych spraw zachęcić się wzajemnie do tego, by wiedzieć co, jak i gdzie załatwiać i robić. Świadomie i z wdzięcznością decydując, że na ten czas ty zajmujesz się tym, a partner czy partnerka czymś innym dla waszego dobra. proste i bardzo skuteczne podejście, które nie umniejsza nikomu, odcinając go od jego mocy. Bo chodzi o to, by się przecież wzmacniać. I wiesz, dużo więcej o wzmacnianiu i budowaniu zdrowych relacji mówimy w procesie Alchemia Relacji, do którego link znajdziesz gdzieś pod tym odcinkiem. Okej, drugą istotną różnicą, która osłabia związki, jest brak szczerej rozmowy, zamiast rozmawiania o rzeczach nawet najtrudniejszych dla ego czy umysłu. Chyba najgorszą rzeczą, jaką można sobie serwować, są tak zwane ciche dni. Karanie ciszą nie było stosowane na przykład w moim domu rodzinnym, ale poznałam wiele takich, gdzie było to narzędzie negocjacji, najczęściej niestety kobiet, choć to nie jest oczywiście regułą. Tak naprawdę to jest szantaż emocjonalny, który ma na celu wymuszenie jakiegoś zachowania i uzyskania czegoś dla siebie. Niestety z góry wskazuje ono na porażkę daną relację w przyszłości. Bo jeśli zamiast rozmawiać o tym, co porusza w tobie często głębokie rany i traumy, takie jak czucie bycia nieważną czy nieważnym, bycia mniej wartym czy wartą, albo na przykład traumy porzucenia czy odrzucenia, uciekasz w ciszę, to tylko pogłębiasz te rany i nie pozwalasz na ich uzdrowienie. Druga osoba może nie być świadoma, że to karanie ciszą nie dotyczy jej, tylko tego, co uruchomiła na przykład wasza rozmowa czy niezgodzenie się w czymś. I powiedzmy to też głośno. Zazwyczaj obraża się nasze ego, nie dusza. Nasza dusza będzie prowadzić nas do tego, co wzmacnia. Nasze ego już niekoniecznie. Ono po prostu będzie unikać bólu, co zupełnie nie jest pomocne w rozwoju relacji ani we własnym rozwoju. Komunikuj się otwarcie i szczerze. Dobra komunikacja jest kluczowym elementem każdego związku. Kiedy ludzie przestają się dobrze komunikować, przestają na bieżąco tworzyć połączenie w relacji, a czas zmian lub stresu może naprawdę uwydatnić ich rozłączenie. Może to wydawać się uproszczone, ale dopóki rozmawiasz, zazwyczaj możesz rozwiązać wszelkie problemy, przed którymi stoisz. Zobacz, czas pandemii bardzo dobrze pokazał, jak wpływa brak komunikacji na związki. Wiele par, które nie rozmawiały ze sobą przez lata, gdy zostały zmuszone do stawienia czoła swoim emocjom, nie potrafiło już znaleźć wspólnego języka. Zakochujesz się, patrząc na siebie i słuchając siebie nawzajem. Jeśli nadal będziesz patrzeć i słuchać z taką samą uwagą, możesz podtrzymać doświadczenie zakochania się w dłuższej perspektywie. Prawdopodobnie masz miłe wspomnienia z czasu, kiedy po raz pierwszy spotykałaś czy spotykałeś się z ukochaną osobą, prawda? Wszystko wydawało się nowe i ekscytujące, więc prawdopodobnie spędziliście godziny po prostu rozmawiając. I możesz do tego wrócić. Zwłaszcza jeśli przez jakiś czas zapomnieliście o tym, by rozmawiać. A różne zajścia, które mogły ci przypomnieć rany z dzieciństwa, spowodowały, że odpuściliście sobie rozmowy na rzecz, nie wiem, organizacji życia codziennego, jak w jakiejś firmie. Ale nawet w firmie brak komunikowania prowadzi do jej upadku. I owszem, na początku rozmawianie, zwłaszcza o tym, co czujemy, no nie jest łatwe. Obawiamy się oceny i odrzucenia. Właśnie to są te dwie rzeczy. Ale kiedy stworzycie dla siebie zwyczaj rozmawiania o wszystkim, czasem nawet przez łzy, dajecie sobie przestrzeń na opowiedzenie, jaka jest wasza perspektywa i to, że nie muszą się one zgadzać, co nie oznacza, że się rozstaniecie, ale będziecie pracować nad taką, która obydwu stronom przyniesie to, co jest na dany moment potrzebne. I kiedy robicie to od podstaw, to staje się to waszym pięknym, wzmacniającym nawykiem. I z doświadczenia powiem ci, że nie ma nic piękniejszego, niż pamiętać o tym, że można powiedzieć dosłownie wszystko drugiej osobie, zakładając, że chcemy dla siebie jak najlepiej i że zawsze mamy dobre intencje i gramy do jednej bramki. Oczywiście tu potrzebne jest też takie ustalenie zasady, że nic, co powiemy sobie w tych bardzo prywatnych rozmowach, odkrywając się przed sobą i drugą osobą, nie zostanie użyte przeciwko nam. Jeszcze jedna kwestia w komunikacji to bycie dobrym słuchaczem. Chociaż w naszym społeczeństwie duży nacisk kładzie się na mówienie, jeśli nauczysz się słuchać w sposób, który sprawi, że ta druga osoba poczuje się doceniona, zrozumiana i że może zbudować z tobą głębszą i silniejszą więź, to to właśnie na to wpłynie. co z pewnością wzmocni waszą relację. Kiedy naprawdę słuchasz, kiedy jesteś zaangażowana i zaangażowany w to, co zostało powiedziane, to możesz usłyszeć subtelne intonacje w głosie partnera czy partnerki, które mówią ci, jak naprawdę ona się czuje, czy on się czuje i jakie emocje próbuje ci przekazać. Bycie dobrym słuchaczem nie oznacza, że musisz się zgadzać ze swoim partnerem czy partnerką lub zmienić swoje zdanie. Pomoże ci to jednak znaleźć wspólne punkty widzenia, które pomogą rozwiązać konflikt. Kolejna różnica także dotyczy komunikowania się. I w zasadzie mogłabym ją połączyć w jedno, ale chcę ją wyróżnić, bo uważam, że jest po prostu bardzo ważna. Mówię o braku komunikowania potrzeb zamiast wzmacniającego komunikowania, jak się czuję i czego potrzebuję w danym momencie. Nie zawsze jest łatwo o tym rozmawiać, czego ja potrzebuję. Po pierwsze, wielu z nas nie spędza wystarczająco dużo czasu na myśleniu i czuciu o tym, co jest dla nas naprawdę ważne. Zarówno dla nas samych, no i dla naszego związku. I nawet jeśli wiesz, czego potrzebujesz, rozmowa o tym może sprawić, że poczujesz się bezbronny czy zawstydzona. Ale spójrz też na to z punktu widzenia swojego partnera czy partnerki. Zapewnianie komfortu i próby zrozumienia potrzeb kochanej osoby jest w sumie przyjemnością, a nie ciężarem. Twój partner czy partnerka chce cię wspierać, więc pomóż mu i jej, przekazując werbalnie, jak może to zrobić. Jeśli potrzebujesz, żeby ktoś cię wysłuchał, no to poproś partnera czy partnerkę, aby podczas rozmowy poświęcił czas tylko tobie. Jeśli potrzebujesz, aby wziął odpowiedzialność za pewne obowiązki lub sprawy na tydzień, daj mu czy jej znać, że tego właśnie potrzebujesz. Z biegiem czasu, jeśli potrzeby nie są zaspokajane lub nawet nie są komunikowane, może narastać uraza i frustracja. Lepiej i łatwiej jest zakomunikować potrzeby od razu, niż potem naprawiać niezniczone rozczarowania, zranienia lub frustracje w przyszłości. Jeśli znacie się już jakiś czas, no to możesz założyć, że twój partner czy partnerka mają całkiem dobre pojęcie o tym, co myślisz i czego potrzebujesz. Jednak wiesz, twój partner czy partnerka nie czytają ci w myślach. Chociaż twój partner może mieć pewne pojęcie o tym, co może być ci potrzebne, no to o wiele zdrowsze jest bezpośrednie wyrażanie swoich potrzeb, aby uniknąć nieporozumień. Twój partner lub partnerka może coś wyczuć, ale no to może nie być to, czego potrzebujesz. Co więcej, ludzie się zmieniają i to, czego potrzebowałaś czy potrzebowałeś na przykład 5 lat temu, teraz może być zupełnie inne. Zamiast więc pozwalać, by narastała niechęć, nieporozumienie lub złość, gdy twój partner ciągle się myli, wyrób sobie nawyk mówienia mu dokładnie, czego potrzebujesz. Możecie to robić regularnie, na przykład przez zadawanie sobie nawzajem pytań. Na przykład, jaka jest jedna konkretna rzecz, którą mogę dla ciebie zrobić w przyszłym tygodniu? To jest jedno z pytań. A drugie, jakie marzenie, myśli, wizje będą na pierwszym planie w twoim umyśle w nadchodzącym tygodniu i w czym mogę ci pomóc? Widzisz? Dzięki chociaż tym dwóm pytaniom możecie bezpośrednio mówić o tym, jakie są wasze potrzeby. No dobrze, przejdźmy do kolejnej różnicy. To jest niewyrażanie emocji, zwłaszcza tych niskowibracyjnych i trzymanie ich w sobie, zamiast komunikowania ich, aby wspierać się w ich transformacji. Bardzo staraj się, aby nie ukrywać urazy, złości, strachu czy żalu, bo te emocje, kumulowane i blokowane przez lata, nie tylko osłabiają ciebie i prowadzą do wyzwań zdrowotnych, ale osłabiają także waszą relację, powodując dzień po dniu oddalanie się od siebie. Wiadomo, że w związku nie jest tylko kolorowo. Przecież służymy sobie jak lustra, a więc twój partner czy partnerka będą pokazywali ci mową i czynem to, co potrzebujesz uzdrowić w sobie. A to z kolei jest powiązane z emocjami niskowibracyjnymi, które potrzebujesz uwalniać. Ale uwaga, nie do czy na swojego partnera czy partnerkę. Oczywiście, jak już wiesz, dobrze jest się komunikować, a więc warto powiedzieć, że to, co ktoś powiedział czy zrobił, wywołało w tobie takie, a nie inne emocje. Natomiast to są twoje emocje i to ty potrzebujesz wziąć odpowiedzialność za ich przeżycie i transformację. Partner czy partnerka, jeśli nie przerzucisz odpowiedzialności za swoje emocje na nich, mogą być obok ciebie i pomóc ci na przykład poprzez pytania czy obecność. Mogą też, jeśli akurat to jest ci potrzebne, dać ci przestrzeń na ich transformację. Pamiętaj, by dzielić się swoimi niskowibracyjnymi emocjami po tym, jak już ostygniesz. Przeczekanie i popatrzenie na sytuację z innej perspektywy może pomóc ci przetworzyć emocje w taki sposób, aby wyrazić je w sposób niezagrażający i mniej reaktywny. Kiedy pozwalamy sobie na reakcję pod wpływem chwili, często możemy powiedzieć rzeczy, które niekoniecznie mamy na myśli. Pamiętaj, że możecie to przepracować wspólnie jako zespół. Chodzi o to, aby na przykład złość nie została wyrzucona w kłótni na ostatnią osobę, która po prostu zadziałała jako jej wyzwalacz, ale żeby razem dojść do tego, dlaczego to zachowanie czy te słowa przywołały ją ponownie do ciebie. Dzięki temu możesz znaleźć jej źródło i w końcu ją uwolnić. Ale wiesz, nie musisz czekać, aż coś się wyzwoli z ciebie, dlatego że jest nieuwalniane przez lata. Możesz w swojej relacji regularnie rozmawiać, zadając sobie nawzajem i odpowiadając na następujące pytania. Czy zrobiłam coś, co cię zdenerwowało, czy zasmuciło w zeszłym tygodniu? I czy są jakieś niewypowiedziane, zranione uczucia, czy też urazy lub frustracje między nami? To są kolejne dwa pytania, które warto sobie zadawać na bieżąco. I wiesz oczywiście, że tak samo ważne jak wyrażanie emocji niskowibracyjnych jest wyrażanie emocji wysokowibracyjnych. I ja wiem, że są typy, które jak powiedziały, że kochają 30 lat temu i to się nie zmieniło, no to nie muszą nic mówić. Ale zarówno nasze wewnętrzne dziecko, jak i ego potrzebują być doceniane i czuć, że są ważne. Nasza dusza jest miłością i przyszliśmy tu między innymi po to, by się nią dzielić. Gdy się nią dzielimy, to ona się jeszcze bardziej mnoży. A miłość sama w sobie wzmacnia każdego i wszystko. Zadbaj więc o to, by mówić drugiej osobie w relacji, że ją kochasz i okazywać jej to także na inne sposoby. Kolejny aspekt odróżniający relację, która wzmacnia od tej, która osłabia, jest umniejszanie kogoś, by samemu czuć się lepiej. Zamiast wsparcia, wzrostu i zachęcenia do odkrywania siebie. I to jest coś, czego zupełnie nie potrafię do tej pory pojąć. Nasze ego potrafi tak pięknie wejść nam na psychę, że dla najbliższej osoby potrafimy być po prostu niedobrzy, a czasem wręcz podli, sprawiając, że druga osoba gaśnie przy swoim partnerze zamiast rozkwitać. To są te wszystkie momenty, w których w niezdrowy sposób ktoś się wyśmiewa ze słabości partnera, na przykład z tego, że tyle prób podjął, aby się odchudzić i mu nie wychodzi, bo nie ma silnej woli. Albo że pochodzi z takiej, a nie innej rodziny, na przykład mniej wykształconej, i mówienie o tym z pogardą. A przecież partner jest częścią tamtej rodziny, a więc utożsamia się z tym, co się mówi. Albo umniejszanie temu, że ktoś zajmuje się domem, a nie zarabia zawodowo. I tak dalej, i tak dalej. Można by tu naprawdę opowiedzieć wiele historii. Tak jak mówiłam wcześniej, gdy komunikujesz swoje emocje i potrzeby i partner tobie i ustalacie pewne zasady funkcjonowania dla związku, to one nigdy nie mogą być orężem do walki między sobą. Zamiast tego warto być dla siebie wsparciem w podejmowaniu kolejnych prób, na przykład zmian czy rozwoju, i zachęcać się do tego, by próbować, mimo tego, że może parę razy coś nie wyszło, by z odwagą wchodzić w nowe wyzwania, bo obok jesteście wy otwarci, czuli i troskliwi. Wiele par nie zdaje sobie sprawy z tego, że non-stop ze sobą rywalizuje. Rywalizacja kontra współpraca to kolejna różnica między osłabiającym a wzmacniającym związkiem. Mówię tu oczywiście o ukrytej i często nieuświadomionej rywalizacji, na przykład poprzez walkę o rację, ale też o rywalizacji na przykład o to, kogo bardziej kochają dzieci, a potem wnuki, o to, kto jest w jakiś sposób lepszy, bo na przykład więcej zarabia, czy wydaje mu się, że więcej wie, więc jest więcej wart w jego mniemaniu. Może to też być rywalizacja o uwagę znajomych czy rodziny, tak ogólnie, o to, kto jest bardziej lubiany i nawet może to rodzić pewną formę frustracji, gdy osoba, która podejmuje jakąś formę rywalizacji w związku, czuje, że przegrywa. A gdy pojawia się frustracja, to może ona prowadzić do różnego typu prób umniejszania drugiej osobie po to, by poczuć się jednak lepiej, lub też prób zawładnięcia czyjąś przestrzenią osobistą. Moją podstawową zasadą w związku jest podejście, że współpracujemy razem i gramy do jednej bramki. I jeśli coś, to jesteśmy my kontra wyzwanie, że każda strona ma dobre intencje i chce dobrze dla tej relacji. I nie ma co walczyć. I kiedy człowiek przypomina sobie o tym, zwłaszcza w chwilach jakichś niezgodności, to puszcza napięcie i można rozmawiać z zupełnie innym spojrzeniem, zadać sobie inne pytania i szybciej rozwiązać jakieś wyzwanie. Bardzo często śmiejąc się też z siebie samej czy samego i swojego ego. Wspomniałam przed chwilą o próbie zawładnięcia czyjąś przestrzenią osobistą. Jest to wraz z traktowaniem kogoś jak własność na całe życie i zazdrością kolejna grupa zachowań odróżniająca związek osłabiający od wzmacniającego, w którym dla odmiany zostawia się lub też nawet daje się komuś przestrzeń oraz stawia zdrowe granice. Niektórzy ludzie, zwłaszcza ci z bardzo głęboką raną odrzucenia, pragną mieć poczucie kontroli i wiedzieć wszystko o swoim partnerze. Gdzie i kiedy jest, co robi i z kim. Sprawdzają rachunki, połączenia, łapią za słówka. Niestety, taka zaborczość i brak zaufania często prowadzi do tego, że druga strona żyje w permanentnym poczuciu winy czy strachu. Często też staje się to samospełniającą się przepowiednią. Według prawa założenia jest to przecież całkiem logiczne. Podstawowe przyczyny zazdrości to niska samoocena, wysoka neurotyczność i poczucie zaborczości wobec partnerów romantycznych. Strach przed porzuceniem jest tutaj również kluczowym czynnikiem. Jeśli zamykasz lub jesteś zamykany czy zamykana w hermetycznym pojemniku, to z czasem w pewnym momencie wszystko w nim kiśnie. Twoja relacja, zamiast się rozwijać i wzmacniać, psuje się. Aby relacja mogła wzrastać, potrzebuje powietrza, potrzebuje nowości, potrzebuje nutki niepewności, potrzebuje po prostu zaskoczenia. Mieć swoją przestrzeń, z której czerpiecie nowe rzeczy, którymi potem możecie się między sobą dzielić. Stąd tak ważne jest ustalanie od samych początków waszego związku granic, zdrowych granic. Bo granice pomagają określić, co jest wygodne i akceptowalne dla każdej osoby. Obejmują one takie rzeczy jak przestrzeń osobista, potrzeby emocjonalne i ograniczenia różnych zachowań. Respektowanie granic jest kluczowe dla szczęścia obojga partnerów i poczucia bezpieczeństwa w danej relacji. Gwarantuje też, że każda osoba poczuje się rozumiana, doceniona i zdolna do wyrażania siebie bez obawy, że przesadzi lub zostanie przytłoczona. Granice tworzą zdrową równowagę między bliskością a niezależnością, wspierając zaufanie i wzajemny szacunek. Tworzą też poczucie bezpieczeństwa i komfortu, pozwalając jednostkom autentycznie wyrażać siebie bez obawy przed oceną lub przekroczeniem siebie. Ustanawiają także zdrowe wzorce interakcji między sobą, co prowadzi do wzrostu zaufania i intymności między partnerami. Związek nie może być zdrowy, jeśli nie są ustalone i przestrzegane jasne granice oraz szanowana przestrzeń ta osobista drugiej osoby. Kolejna różnica to brak spędzania jakościowego czasu versus bycie w 100% obecnym dla kogoś. Współcześnie ludzie, zwłaszcza w wieloletnich związkach, zupełnie zapominają, że nie chodzi o samo bycie ciałem przy kimś, ale o to, by rzeczywiście być obecnym z kimś i dla kogoś. Wiele par żyje według harmonogramu zadań, gdzie wszystko działa jak trybiki. Każdy ma swoje zadania, ale gdy siadają razem w ciszy, wówczas pojawia się niewygoda i skrępowanie, od której chcą uciec. I ponownie odniosę się do pandemii, która bardzo mocno zweryfikowała to, jak mocne są dane relacje. W wielu przypadkach okazało się, że jedyne, co łączy ludzi, to obowiązki i opłaty. Że zawsze mijali się w domu i praktycznie nie spędzali czasu razem. Nie mówię o oglądaniu telewizji, czy byciu w kinie, czy innym miejscu, gdzie nie trzeba rozmawiać. nie trzymając non-stop telefonu przy uchu, czy na stole, czy też w ręku i nie słuchając, co mówi druga osoba. Choć to może wydawać się, myślę, zbyt proste, wspólne spędzanie czasu może być dla wielu par największym wyzwaniem, ale też jednym z takich najsilniejszych narzędzi do wzmocnienia relacji. Poświęć teraz proszę chwilę na przemyślenie, ile wartościowego czasu faktycznie spędzasz ze swoim partnerem lub partnerką. Czy to jest wystarczająco? Czy to dla ciebie teraz za dużo? Czy za mało? A czy twój partner odpowiedziałby tak samo na to pytanie? Być może powinien to być temat do omówienia między wami, po tym jak skończysz słuchać tego podcastu. Zdecydowanie zalecam podczas spędzania jakościowego czasu razem, abyście oboje zgodzili się na odłożenie telefonów i innych urządzeń elektronicznych, aby w pełni zwracać uwagę tylko na siebie. Co może być jakościowo spędzonym czasem razem? Oczywiście rozmowy, o których już wspominałam, ale także granie w gry planszowe lub układanie puzli. Wiesz, zdziwisz się, jak dużo rozmów może toczyć się podczas tych czynności. Także spacerowanie, bez telefonów, robienie czegoś razem po prostu, zabawnego może. Randki, takie zaplanowane, klasyczne randki, podczas których zabieracie się w jakieś fajne, nowe miejsca, robicie nowe rzeczy, ponieważ to pobudza kreatywność w relacji, ale też pożądanie. Gotowanie razem, albo zajmowanie się ogrodem. Po prostu siedzenie i patrzenie sobie w oczy, aby pozwolić na to, żeby przepływały między wami emocje, nawet bez mówienia. Wybierz lub wymyśl coś, co będzie dla was najłatwiejsze do wprowadzenia na już. I nie idź na łatwiznę typu wspólne oglądanie serialu, bo to nie jest jakościowy czas, gdzie rzeczywiście poświęcacie sobie uwagę. Kiedy zaczniecie robić to regularnie, nie tylko wasza relacja zacznie się zmieniać, ale każde z was poczuje się o wiele lepiej pod wieloma względami. A więc zobowiążcie się do regularnego spędzania czasu razem, takiego wartościowego. Nieważne jak bardzo jesteś zajęty czy zajęta, poświęć chociaż kilka minut dziennie, aby spędzić ze sobą naprawdę jakościowy czas. Bez telefonów, bez myślenia o różnych innych rzeczach, naprawdę skup się na swoim partnerze czy partnerce i połącz się z nim. Ostatnią różnicą, którą poruszę w dzisiejszym odcinku, jest brak czułości i w opozycji do tego własny język miłosny i czułość. Wiesz, dotyk jest podstawową częścią ludzkiej egzystencji. Badania na niemowlętach wykazały, jak duże jest znaczenie regularnego, czułego kontaktu dla rozwoju mózgu. Korzyści dotyku nie kończą się jednak na naszym dzieciństwie. Czuły kontakt zwiększa w organizmie poziom oksytocyny, hormonu wpływającego na więzi i przywiązanie. Jedna osoba w związku może mieć tak, że zawsze będzie podekscytowana lub gotowa na bliskość fizyczną, a druga niekoniecznie. To wszystko warunkowane jest przez różne programy z naszego dzieciństwa. Ważne jest jednak, aby rozmawiać o tym i tworzyć swój własny kanon dotykowy oraz język miłosny. Bo bez jakiejkolwiek formy fizycznej intymności tworzysz dystans w związku. Ponadto przeprowadzono wiele badań wykazujących, że przytulanie może obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć stres. Po prostu obejmując swojego partnera czy partnerkę, możesz doświadczyć takiego uwolnienia od napiętych emocji i poprawić swój związek. No i tak, seks nie powinien być jedyną metodą fizycznej intymności w twoim związku. Częsty, czuły dotyk, trzymanie się za ręce, przytulanie, całowanie jest równie ważne. Oczywiście ważne jest, aby zwracać uwagę na to, co lubi twój partner czy partnerka, bo niechciane lub niestosowne dotykanie może sprawić, że druga osoba się zamknie i wycofa. Podobnie jak w przypadku wielu innych aspektów wzmacniającego związku, może to sprowadzać się po prostu do tego, jak dobrze komunikujesz partnerowi swoje potrzeby i intencje. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że w każdym związku są wzloty i upadki. Nie zawsze mamy tę samą perspektywę i zdanie. Czasami jeden z partnerów może zmagać się z problemem, który po prostu go stresuje, a ludzie w różny sposób radzą sobie ze stresem, a nieporozumienia mogą szybko przerodzić się we frustrację i złość. Dlatego właśnie tak ważne jest, by rozmawiać, dzielić się tym, czego doświadczamy, i by słuchać z uważnością drugiej osoby. Niekoniecznie chcąc od razu jej w czymś doradzić. Po prostu być jakościowo w pełni dla niej i obok. W relacjach, które wzmacniają obydwie strony, one są otwarte na zmiany. Zmiany są w życiu nieuniknione i nadejdą niezależnie od tego, czy się z nimi zgodzisz, czy będziesz z nimi walczyć. Elastyczność jest niezbędna, aby dostosować się do zmian, które mają miejsce w każdym związku i pozwala na wspólny rozwój zarówno w dobrych, jak i gorszych chwilach. Budowanie tej silnej, wzmacniającej relacji to jest, można powiedzieć, proces tworzenia. Relacja nie jest odpowiedzią, jest wspólnym poszukiwaniem. Wzmacniająca relacja to taka, w której zmiany powstają w wyniku tworzenia życia razem. Gdy o nią dbamy, może przynieść wzrost oraz rozwój świadomości obydwu osobom, jeśli tylko zaangażujesz się w tworzenie tej relacji z serca i świadomie. Pielęgnuj i wzmacniaj swój związek z zaangażowaniem przez całe życie. Życzę Ci z głębi mojego serca właśnie takiej wzmacniającej relacji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.